Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną jest Dariusz Wieczorek, zachodniopomorski poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Trochę mieliśmy chyba rozbuchane nadzieje związane z wizytą prezydenta USA. No bo tak naprawdę to nie powiedział nic nowego, zapewnił oczywiście o artykule 5 i o gwarancjach bezpieczeństwa. No i ciężko powiedzieć, żeby to było historyczne przemówienie.
No tak, tak. Pewnie spodziewaliśmy się jeszcze jakichś dodatkowych zobowiązań ze strony Stanów Zjednoczonych, chociażby w kwestii zwiększenia kontyngentu wojsk w Polsce. No ale jednak ja wierzę, że Stany Zjednoczone i pan prezydent wie, co mówi. Jeżeli mówi, że te 100 tysięcy żołnierzy, którzy tutaj stacjonują we wszystkich krajach na wschodniej flance NATO jest na ten moment absolutnie wystarczające, no to pewnie tak jest. Myślę, że ważną rzeczą był sam fakt, że pan prezydent był w Polsce, był 2 dni. Myślę, że to też było pokazanie stronie rosyjskiej, że tutaj już nic innego się nie stanie i albo zakończą tą wojnę, albo po prostu przegrają i to z kretesem. I to chyba taki symbol był tego przemówienia najistotniejszy, no bo pewnie o to chodziło, taki przekaz.
No na pewno Kreml słuchał z uwagą tej rozmowy. Jedno, co udało się zapamiętać w tym przemówieniu, to to, że Joe Biden powiedział, że Władimir Putin nie powinien pozostać przy władzy. Później te słowa były prostowane oczywiście, natomiast no, taki poszedł przekaz w świat.
No tak, no ale to akurat z tym oczywiście się pewnie wszyscy zgadzamy, że to tak powinno być. Ja zresztą zawsze mówię, że oczywiście tak powinno być, ale decyzje w tej sprawie muszą podjąć sami Rosjanie. To Rosjanie de facto mogą zakończyć tą wojnę, Rosjanie mogą zakończyć ten konflikt w momencie, jeżeli w jakiś sposób odsuną Putina od władzy. I pewnie o to prezydentowi Bidenowi chodziło, bo tak zresztą mówił, zwracając się do narodu rosyjskiego, że to były słowa, które mnie akurat bardzo poruszyły.
A pan wierzy w to,
że po prostu naród rosyjski zgadza się na zabijanie dzieci, niszczenie szpitali, szkół, żłobków.
A pan wierzy w to, że Rosjanie wiedzą, co się dzieje na Ukrainie?
Myślę, że coraz więcej Rosjan wie, co się dzieje na Ukrainie. Oczywiście można bagatelizować informację, że w ostatnim czasie 500 000 Rosjan opuściło kraj. No ale jeżeli 500 000 opuściło, no to znaczy, że parę milionów czy parę dziesiąt milionów też już wie, co się dzieje. Więc myślę, że z każdym dniem te informacje docierają do coraz większej ilości Rosjan. A jeszcze do tego, jak widzą, co się dzieje w sklepach, pewnie widzą ten bałagan, widzą te informacje docierające do rodzin poległych żołnierzy w Ukrainie, to myślę, że ta informacja do nich dociera.
Joe Biden powiedział też dużo wcześniej przed wizytą w Polsce o uniezależnianiu się od surowców energetycznych sprowadzanych z Rosji. I to dotyczy naszego regionu, bo przez zachodniopomorski przecież trafia ropa rosyjska, trafia także węgiel rosyjski. To nie jest żadna tajemnica. Akurat w przypadku gazu ten surowiec udało się uniezależnić. Sprowadzamy go i z Kataru, i ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast ropę, skąd brać ropę?
No właśnie, no to jest już kwestia tej globalnej polityki. I pewnie nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Natomiast myślę, że to jest kwestia rzeczywiście rozmów i Stanów Zjednoczonych, i Unii Europejskiej z krajami OPEC o zwiększeniu dostaw i zwiększeniu wydobycia. No i myślę, że też zmiana polityki energetycznej w poszczególnych krajach i oczywiście to będzie proces, który będzie trwał latami.
Stany Zjednoczone powiedziały, że pomogą Europie. Co to może znaczyć? Bo oczywiście przyglądamy się takiemu mruganiu okiem na przykład do Teheranu, do Iranu. Jakieś sygnały, docierają z Wenezueli, co są dwa potężne rynki wydobywcze ropy.
No same Stany też przecież wydobywają ropę, natomiast no prawda jest taka, że oczywiście w tym wszystkim na końcu jest normalny biznes. To nie jest tak, że jakikolwiek kraj coś da Europie za darmo, za to trzeba po prostu będzie zapłacić. Pewnie teraz trzeba będzie zapłacić dużo więcej ze względu na tą destabilizację. Natomiast kluczem jest to, ażeby nawet drogie, ale te dostawy nieprzerwane były. Ja zakładam, że jeżeli chodzi o magazyny w Polsce, zarówno gazu i ropy, to mamy zabezpieczenie na przynajmniej 6 miesięcy do 9 miesięcy, tak jak mieliśmy informacje na komisjach sejmowych. I to będzie ten czas, gdzie będzie można podejmować decyzje dotyczące dywersyfikacji dostaw. Kwestia w ogóle węgla i gazu oczywiście, no bo przypomnę, że w polityce energetycznej europejskiej i zresztą w polskich dokumentach też jest wpisane, że przejściowo energetyka będzie oparta na gazie, czyli likwidujemy złoża węglowe i przechodzimy na gaz i docelowo energia zielona, odnawialna i być może energia atomowa, ale to są procesy, które będą trwały najbliższe 15 lat.
No to teraz powinno przyspieszyć.
No właśnie, więc teraz jest pytanie, co zrobić na ten moment, więc niewątpliwie na ten moment bardzo ważną rzeczą jest kwestia uniezależniania się od gazu i to jest chociażby przez Baltic Pipe realizowane przez dostawy i Stany Zjednoczone też mówią o gazie skroplonym, więc tutaj jest nadzieja, że będziemy rzeczywiście bardzo szybko mogli to zrobić.
To ma się udać do końca tego roku, jesteśmy w lepszym
położeniu.
To ma
się udać do końca tego roku, więc jeżeli tak by było, to jest zdecydowanie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, absolutnie trzeba wstrzymać te dostawy węgla rosyjskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Być może przejściowo trzeba zwiększyć wydobycie w polskich kopalniach. To oczywiście będą wyższe koszty i też nie ma żadnej wątpliwości w tym zakresie, no ale wojna kosztuje i niestety być może trzeba przejściowo będzie taką decyzję podjąć, natomiast poza wszystkim to uruchomienie tych wszystkich odnawialnych źródeł energii, tych projektów na setki megawatów, które nie są realizowane przez to, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ustawę i zablokowała realizację tychże inwestycji. Gdybyśmy ostatnie 7 lat nie prowadzili kompletnie idiotycznej polityki energetycznej, to dzisiaj bylibyśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji dzięki odnawialnym źródłom energii.
Rosja na pewno nie przewidywała tych skutków ekonomicznych, które spowodowała wojna. Na pewno nie przewidziała tak olbrzymich sankcji, bo one są po raz pierwszy w historii wprowadzone na kraj. Natomiast chciałem się pana zapytać o pana opinię. Czy to takie zamrożenie kontaktów z Rosją, ile ono może potrwać, jak panu się wydaje? Czy to jest kolejna zimna wojna, że odmrozi się na przykład za 20 lat?
No, przyznam się szczerze, że nie sądziłem, że dożyjemy w ogóle takich czasów i myślę, nigdy z nas nie przypuszczał, że w XXI wieku w ogóle gdziekolwiek w pobliżu naszych granic będą jeździły czołgi, strzelały armaty, wystrzeliwane będą pociski, zabijani będą cywile. No to jest normalna, regularna wojna i też chyba nikt się nie spodziewał, że w XXI wieku jest możliwość odcięcia 140 czy 150 milionowego kraju od systemów bankowych, od dostaw, no więc to jest rzecz, która jest niespotykana i pierwszy raz się dzieje, więc trudno powiedzieć, jakie będą efekty tego. Jedno jest pewne, to co pan redaktor mówi, efekt na pewno będzie taki, że Rosjanie zaczną się zastanawiać, dlaczego tak się stało. Myślę, że prezydent Biden ma absolutnie rację, że to nie jest tak, że 100% Rosjan popiera politykę Putina i popiera tą wojnę. Myślę, że coraz więcej ludzi będzie się zastanawiało w Rosji nad tym, że to jest w ogóle bez sensu i jedyne rozwiązanie i szansa na jakieś rozmowy pokojowe, no to jest odsunięcie Putina od władzy i to też pewnie taki podtekst był przemówienia pana prezydenta, no bo trudno z mordercą w tej chwili dyskutować o pokoju, ale chyba też elity rosyjskie zdają sobie z tego sprawę i pewnie Gdzieś tam zakulisowe dyskusje na ten temat trwają i pewnie to się dzieje, no ale o tym się nie dowiemy, bo to się wszystko dzieje w zaciszu gabinetu.
Pan powiedział o zakulisowych rozmowach, natomiast chciałbym się zapytać, czy jak to jest w dyplomacji, czy mogły być takie zakulisowe rozmowy pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem przy zamkniętych drzwiach jakieś podjęte decyzje, które pewnie poznają może tak za 70 lat?
Oczywiście, że tak. No to ja nie mam żadnych wątpliwości. Podobnie jest, jeżeli chodzi o wyjazd premierów do Kijowa. Myślę, że cały czas to się dzieje. Trzeba pamiętać, że bardzo intensywnie działają wywiady wszystkich krajów, bardzo intensywnie działają wszystkie służby specjalne. Nie wierzę, że ze strony rosyjskiej nie ma czy dyplomatów, czy przedstawicieli z otoczenia Putina, którzy chcą dotrzeć do przedstawicieli Białego Domu czy do samego prezydenta z jakimiś propozycjami. Myślę, że to wszystko się dzieje, ale w dyplomacji, w polityce jest tak, że to lubi ciszę. I myślę, że dobrze się zakończyły te wszystkie dyskusje dotyczące sprzętu wojskowego, te takie nieraz medialne doniesienia, i tu nie mam pretensji do mediów, broń Boże, tylko do polityków, którzy nieraz za dużo gadają i być może...
A być może tak miało właśnie być.
No może być, może tak miało być. No tego też pewnie się nie dowiemy, ale jak mówimy o samolotach, to czy w ogóle o jakimś sprzęcie, to się nie mówi o przekazywaniu tego sprzętu, tylko ten sprzęt się po prostu daje i cześć. No i to czy sprzedaje, no to już jest kwestia formuły. Natomiast na pewno się tego nie ogłasza, bo tak jak słusznie pan redaktor powiedział, pewnie wczoraj na Kremlu oglądali te wszystkie wypowiedzi, to co się działo tutaj w Warszawie. No i nie przez przypadek, że zaatakowano Lwów. Co do tego nie ma wątpliwości, że w tej samej godzinie, kiedy przemawia prezydent, nagle lecą pociski na Lwów. To świadczy o tym, mamy do czynienia.
Grożenie palcem Polsce, no bo Lwów był
tak,
polski, tam mnóstwo jest.
Tak, ale oczywiście,
ale
że tak.
Ale jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać, bo całkowicie zmieniła się rola Polski. Polska była do tej pory na marginesie, tak przynajmniej mówiono. W tej chwili no, gra pierwsze skrzypce w tej wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą.
Ale to wynika z naszego potencjału i z naszego położenia. To nie jest tak, że nie chcę tu deprecjonować oczywiście władz polskich, broń Boże, bo każdy, kto by rządził, jakby to rządziła Lewica dzisiaj czy Platforma, miałaby dokładnie ten sam problem, ale byłaby dokładnie w takiej samej sytuacji, czyli bez względu na wszystko, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Europy i świata, no my jesteśmy już w tej chwili państwem frontowym, w związku z czym trudno nie dyskutować z polskimi władzami, jeżeli tutaj zapadają główne decyzje strategiczne, jak bronić wschodnią flankę NATO, więc to mówiąc krótko, nie jest jakieś tam wielkie wydarzenie, że my we wszystkich tych rozmowach jesteśmy. Niewątpliwie Europa i świat docenia nasze postępowanie, jeżeli chodzi o uchodźców, i tu można być dumnym z Polaków, że w taki sposób działamy. Natomiast na pewno nie zmienia to faktu, że Europa jest Europą, Europa musi być praworządna i nikt nie będzie z tego powodu przymykał oczu na to, co wcześniej się działo za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc to ja w tym zakresie nie mam żadnych wątpliwości. Jedno jest pewne, w bardzo ciężkiej sytuacji też są władze polskie, więc Lewica od razu powiedziała, że w takiej sytuacji my na pewno będziemy wspierać i na pewno będziemy tymi, którzy będą namawiali, jeżeli chodzi o kwestie militarne, do tego, żeby to wszystko się działo w zgodzie i w porozumieniu, bo tu nie ma co robić z tego powodu polityki.
Dariusz Wieczorek, zachodniopomorski, no, poseł Nowej Lewicy, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.